z czym znów przyjdzie nam się mierzyć, moja droga publiczności? Z tym samym co zwykle. Niby mamy piłkę, ale nie jest ona po naszej stronie. Żeby doszło do wyborów, w których będziemy w pełni usatysfakcjonowani i będziemy mogli odetchnąć z ulgą, że mamy na coś wpływ i świat konserwatywny może wyznaczać kierunki rozwoju państwa, musi minąć trochę czasu. Jest to długa droga. O, przed wojną mawiało się, że trzecia droga. Piękne było to zdanie do momentu, aż nie zepsuł je Szymon Hołownia razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Niemniej, ta piłka jest dzisiaj w naszych rękach i pytanie tylko, co z nią zrobimy. Nie wiem, czy mam dla was dobre rady. Mam natomiast informację, co ja zrobię. Jeżeli komuś to pomoże i rozwieje wątpliwości albo jeszcze ich przysporzy, tym lepiej. Nasze życie jest dzisiaj w naszych rękach. Ale miodu, moi drodzy, nie będzie. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko. Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam, rzecz jasna, decyzję Polaków, którą podejmą w najbliższą niedzielę. Po 21 będziemy wiedzieli mniej więcej, jaka Polska nas czeka i co ewentualnie może się wydarzyć. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Dziś liczą procenty wyborcze, a jak wygląda procentowo przeszkolenie naszego narodu w kwestii własnego bezpieczeństwa, co? I nie mówię tutaj tylko o kwestiach związanych z wojną lub ewentualnym jej wybuchem. Trudne pytania, tak. I myślę, że odpowiedź na takie pytania nie jest optymistyczna. Dlatego ruszamy w Polskę, aby podzielić się wiedzą, którą razem z Piotrkiem Szalatym zdobywaliśmy przez lata. Najpierw szkoląc się samemu, następnie szkoląc innych. I to od cywili, przez firmy, aż po formacje państwowe. W świecie konserwatywnym jesteśmy przyzwyczajeni, tak sobie myślę, do spotkań autorskich i pogadanek o polityce. Mam więc cel, aby uzupełnić tę ofertę o konkretną wiedzę w trudnych czasach. Nie chcę się już mówić o tym, jaka Polska powinna być, bo wszyscy wiemy, jaka być powinna. Powinna być narodowa i katolicka. I kolejne rozprawianie o tym, jaka jest nasza przyszłość, jak Polska powinna wyglądać, czy niepodległość jest jeszcze możliwa, czy patriotyzm XXI wieku powinien wyglądać tak, siak czy inaczej. Wszystko to uważam za, proszę wybaczyć, ale jednak bicie piany. Dobre to było w latach 90., może 2000, ale dzisiaj to mamy chyba inne aspiracje, prawda? A przynajmniej ja u progu 40 swoich lat. Nasze szkolenia są dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność do waszości, naszości. Jesteście na nich mile widziani, wszyscy. Szkolenia są nieodpłatne, ale oczywiście nie mamy nic przeciwko, aby na miejscu wrzucić do puszki coś w formie darowizny. Jednak trzeba tam się przemieścić, gdzieś nocować. Mamy też jeden cel. Podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Mapa szkoleń będzie uzupełniana na bieżąco, teraz ją widzicie, ale na tę chwilę znaleźliśmy już tak na sztywno czas na 3 spotkania. Spotkanie w Tuszynie pod Łodzią, w Stanisławowie pod Legnicą i w Sulechowie pod Zieloną Górą. W planie są jeszcze Warszawa, Radom, Kielce i Gdynia. Robimy co możemy, aby pogodzić te wyjazdy z życiem rodzinnym i zawodowym, a szczegóły dotyczące tych spotkań, ich dat, no i zgłoszeń o udziale przesyłajcie na adres misko.czuwaj@gmail.com. To nie chodzi o to, żebyśmy podawali jakieś specjalne dane, wystarczy imię i nazwisko, tak żebyśmy wiedzieli, ile sprzętu mamy dla ilu osób przygotować, chociażby na przykład takie opaski uciskowe lub jak kto woli, stazy. No, chcemy tego mieć odpowiednią ilość, aby móc zaplanować dobrze szkolenie. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność tutaj w internecie, bo tak jak obiecałem, wychodzimy również poza internet. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, a wierzę, że warte. Zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde, rzecz jasna, Dziękuję. A teraz ruszamy z naszym dzisiejszym tematem. Myślę, że mimo wszystko pełni optymizmu, spoglądając jakoś tam w zamgloną przyszłość, natomiast bez większych oczekiwań. Taki nasz los. Ale podobno ludzi myślących jest zazwyczaj mniej. Dlatego nie osiągamy jeszcze tej władzy. Cóż, myślę, że warto poczekać. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? A wziąłem się z biedy i szarego blokowiska, na którym dorastałem. I chociaż moi rodzice ciężko pracowali i robili wiele, abyśmy mieli, no to nigdy nie miałem tego, co miało bardzo wielu moich rówieśników, no ale trzeba też przyznać szczerze, że wielu miało to, co ja, czyli niewiele. Wakacje raz na 5 lat. Pamiętam bardzo dobrze przemiany ustrojowe, które nadeszły, gdy byłem jeszcze dzieciakiem. Pamiętam płacz, gdy oboje rodzice stracili pracę. Pamiętam, gdy szukałem zatrudnienia w wieku 15 lat, łącząc przez długi czas pracę ze szkołą. Pamiętam, gdy wracałem do domu z roboty w ogrodnictwie przy wycinaniu taką cholernie tępą maczetą kłujących akacji. Pamiętam, jak ledwo patrzyłem na oczy, ale nauczyłem się w tamtym czasie na przykład murarki. Takie to były czasy i mimo wszystko na nic bym tych czasów nie zamienił. Pamiętam, jak raz ukradłem, ale po 15 latach wróciłem, byłem już innym człowiekiem, no i oddałem z nawiązką zaskoczonej wówczas właścicielce osiedlowego warzywniaka. Byłem zawsze czysty i zadbany, nigdy w podartych portkach, częściej cerowanych, to prawda. Dla współczesnej młodzieży jest to dosyć dziwne, jak można coś cerować, można przecież wyrzucić. Kiedyś się cerowało, skarpety również. Koledzy mieli ubrania z różnych sklepów, markowych, z Peweksu, a ja swetry robione przez mamę na drutach i spodnie szyte na maszynie z łucznika. Pierwsze martensy kupiłem, gdy miałem dopiero 25 lat, bo były wcześniej za drogie. Ale miałem przez całe swoje młodzieńcze, buntownicze życie taką parę glanów klejonych budaprenem. I czasem sofiksy po siostrze i takie adidasy oryginalne, ale było bardzo słabo, koledzy się śmiali, bo buty te miały różowe paski. Kiedyś się nosiło buty po starszej siostrze. I wiecie, co to wszystko jest? To jest normalne życie. Życie ludzi wywodzących się z klasy robotniczej. Wyrzucili nas z kresów, odebrali wszystko, nic nie zwrócili, potem przesiedlili na zachód i kazali zaczynać od nowa, a gdy już zaczęliśmy, to znów oszukali. To nie było łatwe życie, ale nie było też jakoś ekstremalnie ciężkie, przynajmniej to moje. Łatwo nie było, ale było karmione poczuciem nieustannej niesprawiedliwości i wzrastającego wielkiego buntu, który musiał gdzieś znaleźć ujście. Różnie ludzie sobie z tym radzili. Zdjęcie, które teraz widzicie, przedstawia jedną z tych rozrywek, która wypuszczała ze mnie i z kolegów powietrze, a następnie towarzyszyła nam przez lata. Był to akurat mecz żużlowy, Apator kontra Falubas, Zielona Góra. No i ja z kolegami w tej czarnej bluzie Pluton Sfea na koronie stadionu w starciu z dużymi misiami z Elany Toruń, która postanowiła nas wówczas przywitać. Część kolegów od tamtego czasu już nie żyje. Część zamieniła się w żuli, część najpierw została żulami, a później umarła. Innym udało się wyjść jakoś na ludzi. Ja też miałem wybór, albo zostać człowiekiem, albo przegrać wszystko. Takie to były czasy, gdy na jednym z bloków była taka rurka z czujnikiem światła na całym osiedlu. Kiedy się ją zasłoniło, wieczorem światło się nie zapalało. I wtedy na tym osiedlu działy się różne rzeczy. Nigdy nie byłem bandytą i przestępcą, raczej ideowcem. Być może te idee były wówczas niedojrzałe, być może głupie. Natomiast były. Dziś, kiedy spoglądam na obrazki młodzieży, czy tu w Radomiu, czy jak jestem w Warszawie, nie dowierzam, że można było tak zniszczyć tych młodych ludzi, którzy nie mają dzisiaj ambicji, zasad, kierunków, idei. Nie słuchają zespołów, z którymi mogliby się utożsamiać i budować na nich swój wizerunek. Chociaż to też nie jest do końca najlepsze rozwiązanie. I gdyby nie Krzysiek Bosak, dzisiejszy marszałek Sejmu, który kiedyś zadzwonił do mnie 23 lata temu, 24, na telefon stacjonarny, który odebrała moja mama, I gdyby nie późniejsze spotkania i jego nagabywania, abym wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej, gdyby nie naciskanie przez Krzycha na edukację, czytanie, rozwijanie zdolności własnych i nieustanne przez niego wymaganie, to myślę sobie, że byłem w tamtym momencie na prościutkiej drodze, aby życie swe zmarnować definitywnie i nie miałbym dzisiaj tego, co mam. Dlatego kpię sobie z tych wszystkich resortowych zasrańców, oburzających się na młodzieńcze przygody ludzi z robotniczych rodzin. Gardzę waszą pogardą i najnormalniej w świecie mam ją w dupie. Pamiętam do dzisiaj taką sytuację, kiedy już z kolegami pracowaliśmy, kiedy udało nam się zdobyć pracę, a mówię tutaj o wieku 17-18 lat. Był taki pub. Chociaż pub w dzisiejszym rozumieniu to za dużo powiedziane. Była taka spelunka. Właściciel może mi wybaczy, jeżeli jeszcze żyje. Nazywała się Ujana. Na osiedlu, za ulicą Poznańską. Przychodziliśmy tam czasem pograć sobie w darta. No i ja i kilku moich kolegów mieliśmy tam prawo raz w tygodniu napić się małego piwa. Mając niespełna 18 lat, mówię 16-17. Dlaczego mieliśmy takie prawo? Ponieważ pan Jan z sumiastym wąsem, pamiętam go jako chłopa prawie dwumetrowego, stał za kontuarem jak na takich filmach i przecierał te szklanki. Mówił, że oni mogą, bo oni są ludźmi pracy. I raz w tygodniu im pozwolę na małe piwo, bo wiedzą, jak ciężko jest zarabiać pieniądze. A w tej knajpie wtedy znajdowali się różni pracownicy kolei, wojskowi, bo takie to było miasto, pracownicy różnych zakładów. Miejsca tam było niewiele, ale pamiętam, że dymu po kolana od najgorszego rodzaju papierosów. I dzisiaj to wspominam z jakąś nostalgią. W życiu natomiast robiłem wiele rzeczy, których wówczas nie chciałem robić. Robiłem też takie, których żałowałem, ale zawsze były moimi osobistymi decyzjami, bez względu na to, czy motywowane rozumem, czy nie. Zawsze podejmowałem decyzję sam. I taką decyzją w pełni przemyślaną będzie też dzisiaj zagłosowanie na Nawrockiego. I nie dlatego, że mu ufam, bo nie ufam. Jak mogę ufać człowiekowi, którego nie znam? Nie dlatego, że coś z tego mam, bo niczego od tych ludzi nie potrzebuję i PiS już dał wyraźnie mi znać wiele lat temu, od 2002 roku, kiedy byłem bardzo blisko i widziałem pewne mechanizmy z bliska. Przy tworzeniu się Ligi Polskich Rodzin i później przy wspólnym rządzie z Ligą Polskich Rodzin. Widziałem też PiS w ostatnich latach, na co stać tę partię. Więc nic od nich nie potrzebuję, raczej tego, żeby przestała istnieć albo w ogóle nie wtrącała się w moje życie. Ale zagłosuję dlatego, że wiem, jak wyglądał byt w tamtych czasach. Ostateczną motywacją do oddania głosu będzie natomiast to, że Salon tak się wściekł i zaczął cisnąć tego gościa w ostatnich tygodniach za to, czego w jakimś tam wymiarze w swojej młodości uczestnikiem byłem i ja. No, biłem się na różnego rodzaju ustawionych bójkach. I nie tylko. Może nigdy nie poszedłem w miasto, chociaż już w Warszawie miałem taki wybór. Jeżeli wiecie, co to oznacza pójść w miasto. Bo były takie propozycje. Część kolegów poszła i marnie skończyła. Przychodzili później wycieńczeni pożyczać pieniądze, bo ktoś nie zwrócił im za narkotyki. Ja zawsze z moimi najbliższymi przyjaciółmi woleliśmy sport. Zwiedziłem przy tej okazji całą Polskę i pół Europy. Ale jak widać, można było pokonać przeciwności losu i wyjść na ludzi. Wielu funkcjonariuszy, na przykład Centralnego Biura Śledczego Policji, również biła się w ustawkach. Również chodziła na awantury. Również krzepła w takim środowisku, by później zajmować się służbą dla Rzeczpospolitej i tych ludzi bardzo często na szkoleniach, również dla nich prowadzonych, poznaje. Jak widać, można było pokonać przeciwności losu. Wyjść na ludzi. Myślę, że ten facet też wyszedł. Tak jak ja wyszedłem. Wychodźcie na ludzi. Polecam, bo warto. Żeby zrozumieć świat, na czym on polega, jak funkcjonuje, żeby rządzić Polską, trzeba zdobyć trochę umiejętności z życia, tego współczesnego. Takiej wiedzy z pewnością nie ma Donald Tusk ani Jarosław Kaczyński. Co oni w życiu robili? W współczesnym życiu. Nie mówię tam, że myli okna za komuny. Te czasy już minęły, to jest zupełnie coś innego. Od 89 roku do teraz zajmują się nieustannie polityką. Co mogą więc wiedzieć o życiu? Liczę, że może ten facet, Karol Nawrocki, coś rozumie. Tymczasem cytując klasyka, mając dzisiaj wspaniałą rodzinę, biznesy, wykształcenie i czas na aktywizm społeczny, nadal ten sam, ale troszeczkę też inny. Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym czołem. Polski mam paszport na sercu, skąd pytam? Skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju codziennej pracy. Ze stali, z żelaza, z węgla. Kiedyś, czego młodsi widzowie nie pamiętają, w telewizji, gdy były jeszcze tylko 3 czy tam 4 kanały, w programie pierwszym redaktorzy Edyta Wojtczak i Jerzy Jakubowski prowadzili koncert życzeń. No, polegało to na tym, tak z grubsza, że oboje siedzieli sobie w studiu i przez pół godziny w tle tam plumkającej muzyczki odczytywali nadesłane do redakcji życzenia, które widzowie składali swoim bliskim za pośrednictwem sygnału nakładanego na fale elektromagnetyczne za pomocą procesu zwanego modulacją, czyli starej poczciwej telewizji. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym i ja, przywołując te nostalgiczne chwile, podziękować wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem odwiedli mnie od szczerej chęci pozostania podczas drugiej tury wyborów w domu, bo zakładałem też bardzo realnie taki scenariusz. I do wczoraj traktowałem go jeszcze bardzo poważnie. Więc wyraźnie niech wybrzmi z moich ust, że to właśnie wymienione za chwilę osoby stoją swoją aktywnością medialną za tym, że zostałem zmuszony poniekąd do decyzji pójścia do wyborów i oddania głosu w ten, a nie inny sposób. Drogiemu Tomaszowi Lisowi w przeddzień Święta Demokracji z wielkimi podziękowaniami za niezłomność w ferowaniu jakże podłych i często krzywdzących wyroków, które każdego dnia przypominają, po której stronie powinien w chwilach takich jak ta stanąć cywilizowany człowiek, składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Niech pańska postawa budząca szczerą odrazę u wielu mieszkańców tego nieszczęśliwego kraju zawsze będzie drogowskazem dla ludzi prawych, aby wiedzieli, że warto iść w przeciwną do pana stronę. Życząc zdrowia i jeszcze większej aktywności w internecie dla dobra Polski, szczególnie wieczorową porą lub z samego rana, gdy jeszcze w głowie szumi, w wariantach nieprzebranych przesyła z tej okazji ku Warszawie różne niecenzuralne wyrazy Marek Miśko z Radomia. Pani redaktor Justynie Dobrosz-Oracz, za całokształt, za przeszłość, przyszłość, ale przede wszystkim za teraźniejszość, które nie różnią się od siebie zupełnie niczym. Życząc, aby nigdy nie ustała w budowaniu w ludziach skrajnych, negatywnych emocji. Dzięki pani mogę na przykład mówić swoim dzieciom: zobaczcie tę kobietę. Nigdy nie upadnijcie tak nisko. Zawsze się rozwijajcie, abyście za marnych parę tysięcy nie musieli nikomu służyć i kisić o góra w tym samym zawodzie, nie rozwijając się nawet o centymetr. Panią Biedrzyckiej i Gozdyrze, choć to nieetyczne, dziękuję za każdy wywiad, za każde zadane w nim głupiutkie pytanie i jeszcze głupszą tyradę w ramach swobodnej wypowiedzi dziennikarskiej. I chociaż zdarza mi się, patrząc na was, grzeszyć w myślach, rzecz jasna, mówiąc: Boże, dziękuję, że w odróżnieniu od nich dałeś mi rozum, no to po ludzku jestem wdzięczny. To również dzięki wam. Wiem, jakiej Polski nie chcę, a o jaką powinienem walczyć. Pani poseł Kindze-Gajewskiej, za worek ziemniaków zaniesiony do hospicjum starszemu, schorowanemu człowiekowi w ostatnich dniach kampanii wyborczej, który to worek stanie się symbolem kompletnego odklejenia politycznej kasty od zwykłych ludzi. Za rozbrajającą szczerość, która niczym obraz Beksińskiego ukazuje szpetotę politycznych intencji skrywaną pod maską fałszywych gestów, gdzie deformacje rzeczywistości splatają się z wizjami apokaliptycznych krajobrazów, a te mroczne, biomechaniczne formy odzwierciedlają chaos i nieuchronność upadku świata, przenosząc każdego z nas w przestrzeń pełną nieokreślonego lęku. Jakiegoś, powiedziałbym, mrocznego lasu pełnego wykopanych dołów o wymiarach człowieka nie wiedzieć czemu i po co. Świata, w którym granice między człowiekiem a monstrum, człowieczeństwem a zezwierzęceniem zacierają się w cieniu surrealistycznej wyobraźni. Dziękując za każdy detal pani aktywności, która niczym sceny w obrazach wspomnianego artysty budzi uczucie niepokoju i refleksji zarazem. Miała pani świadomość, że taki może mieć wpływ na ludzi? Że dzięki pani aktywności mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: oni nie są jednymi z nas. Szczerość w polityce to rzadkość. Ja to doceniam, pani poseł. Dziękuję za tę szczerość. Posłowi Zębaczyńskiemu, Treli, Jońskiemu i Sroce, za to, że gdy już mi się nie chce, no to spoglądam na was ze wstydem i mówię: proszę wybaczyć, nie ma ale nie można Polski oddać takim ludziom nigdy więcej. Donaldowi Tuskowi za to, że poddając się upływowi czasu, zmienia się w politycznego słabeusza, który z każdym wykonanym krokiem pisze wyrok na swoją formację. Za szczerość w komunikacji, panie premierze. Za szczerość w komunikacji ze swoimi wyborcami. No bo zakładam, że pan o tym dokładnie wie, jak ktoś jest debilem, to powinien otrzymywać odpowiednie do swego poziomu intelektualnego komunikaty. I takie komunikaty pan też do swoich wyborców tworzy. To jest pewien kunszt polityczny, nie wstydźmy się tego. Szczerość w polityce to rzadkość i bardzo rzadko się zdarza. Tak też każdy ostatni tweet pana premiera raduje moje skołatane niekiedy serce i obwieszcza tej krainie nadchodzący koniec III Rzeczpospolitej, która dowodzona przez was od dekad nie zasługuje nawet na to, aby przyjść na jej pogrzeb. Kolejne urodziny, które pan świętuje, a życzę panu zdrowia z każdej okazji, którą pan obchodzi, ale kolejne dla mnie obwieszczają, że jeszcze będzie Polska. Nie teraz, za chwilę, ale będzie, bo czas płynie, a z czasem wszystko płynie i się zmienia. W końcu dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który niezachwianie przywołuje takich jak ja do porządku i każdym swoim słowem, każdym gestem, polityczną decyzją krzyczy, że PiS nie jest partią, której wolno ufać. Pańskie nauki są dla mnie, jako młodego człowieka, nader cenne. Patrząc na pana, wiem, kim zostać mi nie wolno. Wypowiedziane kiedyś przez pana zresztą zdanie, że jeżeli jakiś przedsiębiorca sobie nie radzi, to znaczy, że nie nadaje się do tego, aby prowadzić własną firmę, na zawsze pozostaną w moim sercu przedsiębiorcy i zagłuszą każdy pojawiający się co jakiś czas romantyczny głos mówiący, a może jednak dać im szansę. To dzięki panu, panie premierze, i pana ciężkiej pracy wiem, że na żadną szansę nie zasługujecie, a gdy już dochodzi do wyboru, który trzeba podjąć, tak jak dzieje się to właśnie teraz, jak się wydarzy w niedzielę, należy go dokonać jak wtedy, gdy trzeba przyjąć bolesny zastrzyk lub wypić gorzkie lekarstwo. I proszę sobie nie schlebiać, nie ma w tym pańskiej żadnej strategicznej przenikliwości. Jest pan dla mnie zaprzeczeniem wszystkiego, w co wierzę. Pokazał pan to wielokrotnie, tak jak pański polityczny brat bliźniak, Donald Tusk. Jednak dwa ostatnie kamyczki do mojego, powiedziałbym, moralnego ogródka wrzucili, nie mówię, że niespodziewanie, panowie Lech Wałęsa i Andrzej Celiński. Pan Andrzej Celiński to ten sam gość, co wielce wojował w PRL-u w opozycji, by po Magdalence wąchać się z PZPR-owskim betonem i razem z SLD zasiadać w rządzie z ramienia partii jako minister kultury. Celiński napisał na Twitterze tak: nie mam już siły, sam niczego nie zorganizuję. Uważam, że powinien ukazać się krótki tekst prawdziwych liderów Solidarności z Lechem Wałęsą, Lisem, Frasyniukiem, Borusewiczem, Bujakiem, że jednak nie kurstwu Kaczyńskiego, jak idzie o Polskę. I właściwie nic więcej. Nie mam już siły, żeby coś organizować. Może jest tam ktoś w Gdańsku w biurze Lecha Wałęsy, kto to zrobi? Wiem, jak szemrane jest to, co napisałem. Geremek na świetne pomysły mówił: to zrób to. Ja już nie zrobię. To straszne mieć świadomość, że Alfons zostaje prezydentem Polski. To nie jest realne. To jest jak najbardziej możliwe. No ale tak sobie myślę, panie Celiński, jakby przyjąć pańską retorykę, to do zarządzania burdelem najlepszy jest właśnie Alfons, nieprawdaż? Kto te wszystkie osoby zgarnie, jak nie on, i zatroszczy się, i otoczy opieką? Taka to była opozycja z tych ludzi, z odwołaniami do Geremka jako mistrza. A my dobrze wiemy, której loży on był mistrzem. Niemniej zobaczcie, jakże piękne jest obserwować ten upadek próżnych idei. Facet myśli, że współczesny elektorat będzie reagował na jakieś gówniane, za przeproszeniem, listy układających się z komuchami reglamentowanych opozycjonistów sprzed prawie 40 lat i że to coś może zmienić w ogóle. Napiszcie jeden, drugi, trzeci list, niech ta od rodziny z Obławy Augustowskiej przeczyta go w telewizji. Część ludzi, do których taki list byłby kierowany, żadnych listów nie potrzebuje, bo i tak zagłosuje na Trzaskowskiego. Kolejna grupa nie wie w ogóle, kto to jest Frasyniuk i Celiński i kto tam jeszcze się zjawiał w tamtej epoce. I szczerze, też ma to w dupie. a kolejna z kolei dobrze wie, kim są te persony. Z wyłączeniem, myślę, Borusewicza. No bo ten to raczej ma ładną kartę i dowodów o jego szkodliwości przed 1989 i zaraz po nim chyba jest brak. Może poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale z mojej wiedzy wynika, że brak. No ale reszta? Wiemy bardzo dobrze, z jakich pozycji występowała. Więc miło patrzeć, jak ta koncesjonowana grupa narodowych bohaterów, która pozwoliła komunie pięknie wylądować i trzymać Polskę w parterze przez kolejnych przynajmniej 30 lat, odchodzi teraz z przerażeniem na swych obliczach. Już bliżej niż dalej, mając do zakończenia swojego ziemskiego żywota, z przerażeniem spogląda w sufit i mówi: nie tak miało być. A tak właśnie będzie i nie za sprawą Nawrockiego, to jest tylko kamyczek milowy w całej tej podróży. Chciałbym, żebyście wszyscy dożyli jeszcze jednego. Kolejnych wyborów parlamentarnych, łącznie z Michnikiem. Bo życzę wam wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o zdrowotność, wigor, niech wam Bóg darzy. Ale właśnie chciałbym, żebyście doczekali tego, jak Konfederacja Bosaka i Brauna wprowadzają do Sejmu ponad 100 posłów. Chciałbym zobaczyć was jeszcze w wywiadach telewizyjnych. Żebyście pokazali w swoich oczach strach. No i jeszcze jedno. Wałęsa wespół z Michnikiem, Michnik wespół z Tuskiem, Tusk z Jandą, a Janda z Barcisiem, tym pociesznym, łysym misiem, od tej maseczki na twarzy i szczepień. Te wszystkie lisy, tadle, kraśki, orłosie. Oni wszyscy tak bardzo się starają, żeby narodowiec taki jak ja poszedł jednak zagłosować na Nawrockiego, że nie można ich tej satysfakcji pozbawić. Tak uważam, byłoby to niehumanitarne i nieludzkie. I teraz, nawet jeżeli Nawrocki okaże się partyjnym frajerem, a nie człowiekiem zasad, jak sam siebie przedstawia, to dla chwili tego szczęścia, by w relacji TVN-u czy tam TVP zobaczyć w niedzielę kilka sekund po 21:00 te, za przeproszeniem, zesrane ze strachu i nienawiści facjaty, to warto ruszyć tyłek z domu. Każdy jednak niech ocenia podług własnego rozumu, sumienia i rozeznania. Ja, jak słyszeliście, wyboru już dokonałem. Nie wiem jak Czubajowa, ale u nas chyba obowiązuje zasada Mikkego Korwina. Czy tam odwrotnie. I nie ma się też co oszukiwać. Wy i ja jesteśmy Polakami. Jestem Polakiem. Więc normalnym jest, że nie ucieknę zbyt daleko od wielu romantycznych pokus i wyobrażeń, które staram się przez całe życie trzymać w ryzach. Jak zwykłem mawiać, nie chciałbym, aby na moim grobie napisano kiedyś: tu leży Marek Miśko, człowiek, któremu się wydawało. Jako kontynuatorowi zmodernizowanego przez Dmowskiego pozytywizmu, któremu bliżej do Orzeszkowej niż Mickiewicza, który gdyby mógł, to zepchnąłby Kordiana w przepaść, gdy ten wygadywał bzdury na szczycie Mont Blanc czy tam bredził u papieża. Więc wiem, że nie wypada mi nawet w ciszy nosić jakichś płonnych nadziei na zmianę po wyborze Nawrockiego. Bo byłby to jakiś romantyzm, naiwność. Ale zaryzykuję. Otóż piękna byłaby to wizja, gdyby człowiek ten w jakiś tam przedziwny sposób miło po prostu Polaków zaskoczył, gdyby okazał się kolejnym pokoleniem polityków, który nie ma nic wspólnego z tymi starymi pierdzącymi dziadami. Pierwszym krokiem byłoby po prostu zerwanie się z pisowskiej smyczy. Gdy usłyszę jednak w pierwszych zdaniach po wygranej odwołanie do świętej pamięci pana profesora, doktora habilitowanego, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako najwybitniejszego Polaka tysiąclecia zaraz po albo na równi z Janem Pawłem II, no to będę wiedział, że zmiana jest praktycznie niemożliwa. W swej naiwności, a może nawet, kto wie, schlebiając sobie poniekąd w tym momencie prostolinijności, chciałbym zakładać, że nowe pokolenie ma jednak więcej rozumu, że się tak wyrażę, jak ten betonowy styropian, który nie potrafi robić polityki zagranicznej inaczej niż na kolanach, a wewnętrznej inaczej niż skłócając ze sobą wszystkich według zasady dziel i rządź. I myślę sobie, że w ciągu kilku miesięcy okaże się, czy Nawrockiego stać na nowoczesną politykę na rzecz aspirującego do rzeczy przecież wielkich państwa, czy będzie jedynie przedłużeniem lufy partyjnego betonu, który wystawił go wyłącznie dlatego, że w szeregach swojej własnej macierzystej partii nie było w ogóle kandydatów i ludzi, bo większość z nich była na tyle skompromitowana i do tego stopnia naznaczona, że ich wyznaczanie do startu w wyborach wiązałoby się nawet z niewejściem do drugiej tury. Ale taka to już jest ta partyjna układanka. Więc mam pewną nadzieję, ale nie pokładam specjalnych ufności w tym człowieku. Głównie dlatego, że popiera go to, a nie inne środowisko polityczne. To nie jest środowisko, z którym nie należy rzecz jasna robić polityki. Politykę należy robić z każdym, oczywiście nie po knajpach. Od tego jest parlament. I myślę sobie, że należy, ale przede wszystkim warto pamiętać, że zawsze ci ludzie kłamali i zawsze oszukiwali, i to od czasu LPR-u przez Samoobronę po dziś dzień. Tak było. I ja to dokładnie pamiętam. I nie znam tego z gazet. Byłem wówczas na miejscu. Kilka pokojów dalej, bardzo często. Czasami w tym samym pokoju. Można jednak robić z nimi politykę, ale na twardych, powiedzianych przed kamerami zasadach, bez jakiegoś fraternizowania się, przyjaźnienia, patrząc im na ręce, a każdą standardową w ich wykonaniu zresztą próbę kopania wilczych dołów pod współkoalicjantami natychmiast wynagrodzić upadkiem potencjalnej koalicji. No mam takie wyobrażenie, że nagle po wyborach parlamentarnych Konfederacja Brauna, Bosaka, Mencena wchodzi do parlamentu, powiedzmy sobie, łącznie ze 120-130 posłami i tylko z nią można budować koalicję. No i wyobrażam sobie, że budujemy taką koalicję z PiS-em. Bez względu na to, czy ktoś tam będzie mówił: panie Miśko, ale to jest układ, tam są Żydzi, tam są tacy. Ja tu mówię o Polsce, a nie o waszych wyobrażeniach, proszę państwa. Tych oczywiście, którzy by mieli ewentualne pretensje. Mówię o tym, że Polska musi do przodu ruszyć. My potrzebujemy władzy, żeby zmieniać nasz kraj, bo świat pędzi i zmienia się wszystko na świecie dookoła, a my czekamy na naszego rycerza, który przyjedzie na białym koniu. Więc czasem do takiej koalicji trzeba po prostu przystąpić, ale z głową i z rozsądkiem. I wyobrażam sobie w tej swojej może politycznej naiwności, że stają obok siebie Bosak, Braun, Mencen i tam powiedzmy ten Kaczyński. I Bosak mówi po prostu wprost do kamery: proszę państwa, żeby nie było żadnych wątpliwości, Jarosław Kaczyński jest szkodnikiem. Ale łączymy się tylko dlatego, żeby móc dalej popchnąć polskie sprawy i będziemy im patrzyli na ręce. Nie ma żadnego spotykania się cichaczem, nie ma żadnych umów koalicyjnych poza światłem kamer. Wszystko robimy tylko i wyłącznie przed odbiornikami, przed państwem, przed kamerami. Nie będziemy się z nimi wąchać, ponieważ ich nie lubimy, ale dla Polski jesteśmy w stanie nawet stracić własny honor czy własne nazwiska. Róbmy Polskę do przodu, przepychamy swoje wspólne ustawy, nie będziemy pozwalali na to, aby rozwalali Polskę tak, jak to robili przez 8 lat. Różnego rodzaju przykładów możemy tutaj wymieniać dużo, ale algorytm YouTube'a tego nie lubi. Sami dobrze wiecie, jakie były to rzeczy. Więc myśląc o Nawrockim, zastanawiam się też, niby czemu miałby prowadzić niezależną politykę od partii, która na niego postawiła. Zresztą nie ma co bić piany. Rozpoznamy gościa głównie po tych małych gestach. Ale teraz kilka przemyśleń co do konsekwencji możliwych, a stojących przecież przed nami w najbliższych godzinach wyborów. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność tutaj w internecie, bo tak jak obiecałem, wychodzimy również poza internet. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, a wierzę, że warte. Zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde rzecz jasna dziękuję. A na odchodne. Jakie mamy przed sobą, proszę państwa, możliwości? No mi się wydaje, w małym rozumku swoim, że tylko trzy. Pierwsza, nie iść na wybory. Druga, głosować na Nawrockiego. Trzecia, głosować na Trzaskowskiego. Ta ostatnia jest w moim przekonaniu całkowicie do odrzucenia, mówię tutaj o sobie, i jest obarczona największym ryzykiem, chociaż są w niej też takie dobre elementy w partyjnej układance, jednak w mojej ocenie nie ma tyle przeważające i nie tak ważne, a z kolei płonne, żeby warto byłoby to ryzyko podejmować. Nie iść na wybory oznacza, że ktoś inny na nie pójdzie. Głosowanie frekwencją w dzisiejszej sytuacji nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie chcesz decydować, bo masz swoje racje? Bardzo proszę, twoje prawo. Ale wiedz, że zadecydują za ciebie wtedy inni. Oczywiście jest takie pojęcie w polityce jak legitymizacja wyniku. poprzez rzecz jasna wysoką lub niską frekwencję. Wysoka frekwencja w drugiej turze może być postrzegana jako oznaka silnego zaangażowania obywateli, co oczywiście wzmacnia taki mandat i legitymizację wybranego prezydenta. Z kolei niska frekwencja może rodzić pytania o reprezentatywność takiego wyniku, sugerując, że zwycięstwa nie ma poparcia większości społeczeństwa. Z tym, że politycy mają w dupie, czy legitymizacja jest mniejsza czy większa. Liczy się zdobycie mandatu, nic więcej. Tak jak z meczem piłkarskim. Można wygrać sobie kilkoma bramkami, w tym hat-trickiem, i walczyć cały mecz. Albo rozstrzygnąć wynik spotkania rzutem karnym w ostatniej minucie. Pierwszy wynik jest oczywiście bardzo atrakcyjny, no w ogóle atrakcyjniejszy i bardziej prestiżowy. No ale koniec końców w tabeli liczą się punkty i awans, a po latach ludzie i tak zapominają, czy to spotkanie było wygrane w ten czy inny sposób, czy grane było słabo, czy dobrze. Znaczenie będą miały punkty i czy udało się osiągnąć cel, w tym przypadku tej analogii meczowej, zdobycie pucharu, powiedzmy. Więc mówienie, że niechodzenie do wyborów ma sens, bo pokazuje bunt społeczny, to mrzonka. Bunt społeczny pokażemy podczas przyspieszonych wyborów, gdy oddamy głosy na Konfederację Korony Polskiej lub Konfederację Bosaka, no i wprowadzimy ponad 100 posłów do parlamentu. No i teraz z czym się wiąże oddanie głosu na Trzaskowskiego? Z tym, że nie ma żadnej gwarancji, że dotrzymają jakiejkolwiek umowy. A do tego są nam obcy kulturowo i cywilizacyjnie. Jest w tym jakaś atrakcja, że wyniszczą PiS, ale na szali, poza wizją pozbycia się Kaczyńskiego, jest też Polska i jej przyszłość. Po wygranej Rafała Trzaskowskiego tamten obóz będzie robił wszystko, aby przejąć całość władzy w kraju wraz z sądami i trybunałem, a gdy będą już wszystko to mieli, zaczną myśleć o władzy bez niepotrzebnych im pałętających się tam pod nogami gównianych koalicjantów. Jeden płacze, drugi zapuszcza brodę, żeby wyglądać mężniej. Z czym wiąże się taka sytuacja? No każdy chyba potrafi sobie wyobrazić pełen wachlarz dekadencji zachodniej, który zostanie zainstalowany nad Wisłą z całą swoją mocą. Oddanie głosu na Nawrockiego może wywołać następujące konsekwencje. Próbę podważenia legalności wyborów pod byle pretekstem, co wpłynie drastycznie na nastroje społeczne i wyjście ludzi na ulicę. Nie zakładam, że tak będzie, ale daję to jako jeden z możliwych scenariuszy. Wygrana kandydata wystawionego przez PiS zatrzęsie też koalicją rządzącą. Donald Tusk straci w niej sterowność i sprawczość, a zaczną się jeszcze większe tarcia. Bo żeby była świadomość, oni tam miłości do siebie nie mają. A co dopiero do Polski? Nawrocki będzie musiał działać tak, aby rząd podał się do dymisji, a Sejm został rozwiązany i to jak najszybciej. Stąd myśleć należy o scenariuszu przedwczesnych wyborów, jak nie na jesieni, to na wiosnę. Wspominałem o tym kiedyś w którymś z programów. Mówiłem o kombinacjach przy ustawie budżetowej i skierowaniem jej do Trybunału Konstytucyjnego i przez Trybunał Konstytucyjny podważeniu jej tak, że nie będzie można zrealizować najważniejszych jej punktów, co doprowadzi z kolei do tego, że trzeba będzie rozpisać wybory. Mówiłem tutaj przy okazji chociażby zwiększającego się deficytu. No i teraz jeszcze rzecz taka. Od Nawrockiego mimo wszystko my, konserwatyści, będziemy mieli prawo wymagać i cisnąć go, gdy będzie działał w wielu sprawach tak jak Andrzej Duda działał, prawda? Gdy prezydentem zostanie natomiast Trzaskowski, no to będzie miał gdzieś nasze protesty i apele. Niemniej sytuacja cały czas jest niebezpieczna w każdym z możliwych kierunków. Czekają nas 2 lata bez żadnych wyborów, chyba że będą te przyspieszone. A polityk nienaglony wyborami przestaje interesować się sprawami ludzi. I cóż tu więcej mówić? Jakież analizy kroić? Czy jest sens? Moim zdaniem nie ma. Każdy z nas ma teraz chwilę, aby przemyśleć swoją decyzję. Ja już ją podjąłem i dziś ogłosiłem. Bez specjalnej egzaltacji. Nie będę posługiwał się żadnymi hashtagami. Byle nie Trzaskowski, czy tam tylko Nawrocki. Nie. Decyzję uzasadniłem. Niemniej przed nami długi marsz, do którego zachęcam, abyśmy wszyscy się zaangażowali, wspierając w najbliższej przyszłości 2 nogi prawdziwej polskiej prawicy, czyli Konfederację Brauna i tę Bosaka. Jeżeli ktoś nie rozumie tej strategii, to odsyłam do poprzednich moich programów, gdzie ją po prostu wyjaśniałem. Lubię myśleć nieszablonowo. Ja z pewnością w najbliższych wyborach będę popierał te 2 frakcje i tam nie głosem. Popierał fizycznie, tak jak się da to robić. Obie. Jeżeli jest inna droga, której osobiście na chwilę obecną nie dostrzegam, no to z chęcią wysłucham. Tymczasem dziękuję za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.
crazy goddess, a little too modest. My hair comes down every now and then. A wild card with a reckless heart. I've seen love come around then. I raised babies that were not mine, and I'ma raise my own on my own time. Been handed fate, was too late. Made my luck on my own dime. Been called too crazy, been called too blind. But I built this ground I'm walking on. Been running, running, running ever since I was a child. Drowning out the noise with the red dirt in my voice. Build a kingdom up just to burn it down. And if you need me, I'll be laughing at the pain. Dancing in the soul is bought and sold. Truth be told, it's getting old. I'll find a place where I